środa, godzina 12, stacja Poznań. Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się. No, nie zaskoczę nikogo, jeżeli powiem, że dzisiaj znaczną część programu poświęcimy sobie wczorajszej porażce Lecha Poznań w ćwierćfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Wynik 0-2 dla Rakowa w pełni odwzorowuje to, co widzieliśmy na boisku. Lech był zespołem wyraźnie słabszy, był zespołem, który nie był zdolny do zdominowania rywala, przegrał z zespołem lepszym i być może to jeszcze bardziej boli kibiców Lecha, że ta porażka po prostu pokazała słabość tej drużyny, pokazała to, że on nie jest zdolny do wygrywania meczów z zespołami wyraźnie lepszymi od siebie. Może gdyby do tej porażki doszło, nie wiem, po jakimś błędzie sędziów, po jakimś, nie wiem, klopsie jednego czy drugiego zawodnika, może wtedy byłoby tę porażkę przełknąć łatwiej, natomiast no Lech przegrał, bo był po prostu słabszy. I między innymi o tym porozmawiamy sobie dzisiaj z Radkiem Nawrotem z Interii. Porozmawiamy sobie też o tym, czy Dariusz Żuraw jest w ogóle w stanie wyciągnąć ten zespół z kryzysu, czy po prostu trzeba już powiedzieć dość, trzeba powiedzieć czas na zmiany. Ale czy nawet zmiana trenera rozwiązuje problemy Lecha Poznań? Czy to nie jest tak, że ten klub jest zepsuty gdzieś na wyższych stanowiskach i to tam powinno dojść do zmian, bo widzimy, co się dzieje. Kibice już nie tylko odwracają się od Lecha, ale oni po prostu są zniechęceni i sam tak wczoraj się zastanawiałem, czy gdyby dziś Piotr Rutkowski, Tomasz Rząsa, Karol Klimczak, także trener Żuraw mieliby wyjść do kibiców i odpowiedzieć na takie pytanie, po co ci ludzie w Poznaniu, w Wielkopolsce i nie tylko mają jeszcze śledzić Lecha w tym sezonie? Jestem ciekaw, czy znaliby na to odpowiedź. Zatem dzisiaj w stacji rozmowa z Radkiem, a po rozmowie z Radkiem coś dla kibiców Warty Poznań, coś dla tych kibiców, którzy nie widzieli poniedziałkowych weszłopolskich. Rozmowa z Kubą Kuzdrą, jak on sam to określa, z żołnierzem Piotra Tworka. Trochę o przegranych derbach, ale też trochę o tej szatni Warty Poznań, o tym też w jakiej lidze zagranicznej chciałby zagrać, bo wiemy, że Kuba jest fanatykiem lig egzotycznych, zatem najpierw Radek Nawrot, później Kuba Kuzdra, a później będę życzył Państwu miłego dnia. Zatem zaczynamy od rozmowy o Lechu Poznań i o tych przegranym ćwierćfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Gol! 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 Weszło! 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 Radosław Nawrot z redakcji sportowej Interi jest z nami. Dzień dobry, Radku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Słuchaj, aż mi w gardle zasycha, nie wiem, czy to poranna pora, czy te efekty jeszcze tego wczorajszego meczu Lecha Poznań. Słuchaj, jestem przekonany, że widziałeś wczorajszą konferencję prasową trenera Żurawia i powiedz mi, ja wiem, że wchodzimy trochę w taki teatr, w taką trochę psychoanalizę, ale czy tak wygląda człowiek, który ma dźwignąć ten zespół?
Tak, no wydaje mi się, że trener Żuraw od już takiego czasu tego tak nie wygląda, jakby miał dźwignąć i tak dopiero teraz też docierają, przynajmniej do mnie, nie wiem czy do Państwa też, pewne znaczenie jego słów, które on wypowiadał, tak, bo umówmy się, że od momentu, kiedy zaczął się taki poważny kryzys w Lechu, czyli pod koniec zeszłego roku, no to cały czas takie zaklęcia trener Żuraw wypowiada, tak, bo mówił o tym, że jak się skończy gra na trzech frontach, będzie lepiej, że jak kontuzje się skończą, będzie lepiej. Ostatnio mówił o tym, że jak się boiska poprawią, będzie lepiej. Nie jest lepiej. W związku z czym należy sobie postawić pytanie, czy trener Żuraw rzeczywiście wie, co zrobić, żeby było lepiej. Bo żadna z tych jego diagnoz, które postawił, do tej pory się nie sprawdziły. Przy czym to jest tak, że oczywiście my możemy, ja rozumiem, do czego ty zmierzasz, żebyśmy porozmawiali o dalszej przyszłości trenera Żurawia w Lechu, czy ona ma sens. Ale pewnie nie ma. Natomiast to też nie jest problem samego trenera Żurawia. Mhm. Bo ja dochodzę do wniosku, że z Lechem ten problem jest tak głęboki, że tutaj, czy my wymienimy trenera Żurawia na jakiegoś Holendra, czy Belga, czy nie wiem, kogokolwiek innego, to aż tak wiele nie zmienimy. Może doraźnie, ale w gruncie rzeczy Lech wymaga bardzo głębokiej przemiany mentalnej, związanej z tym, żeby naprawdę bardzo mocno postawić na wynik sportowy. Mhm. Jeżeli tego nie zrobi, to go nie ma jako klubu piłkarskiego po prostu w Polsce.
No tak.
To jest absolutnie kluczowa kwestia.
Bo wiesz, dzisiaj problemy Lecha można analizować w skali mikro, czyli powiedzmy to, że przegrał Puchar Polski, to, że w lidze jest średniakiem, ale też w tej skali makro, o której wspomniałeś. Tylko ja tak się zastanawiam, czy dzisiaj w ogóle rozprawa na temat tych zmian makro, czyli wymian pewnie osób na kluczowych stanowiskach, jest w ogóle realna, biorąc pod uwagę, że no ledwie parę tygodni temu usłyszeliśmy, czy poznaliśmy już tę oficjalną decyzję, że to Piotr Rutkowski będzie właścicielem klubu i mam wrażenie, że tutaj doszło do takiego zabetonowania pewnego układu, pewnej równowagi sił i mówiąc o wymianie takiej mentalności klubu, no to mówimy o zmianach dalej idących niż, dajmy na to, wymiana trenera, czy dyrektora sportowego, czy nawet prezesa do spraw tych, powiedzmy, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych.
To jest tak, że ja w zasadzie krytykując Lecha nie mam nic przeciwko temu, żeby Piotr Rutkowski był jego właścicielem, nie wiem, prezesem, whatever, tak? Ja wiem, że to jest nie do ruszenia, że to jest jakby, tak musi być. Okej, niech będzie. No ja też nie uważam, żeby Piotr Rutkowski był jakimś zabetonowanym gościem, do którego totalnie nic nie dociera. Wydaje mi się, że to jest człowiek jeszcze na tyle młody, że on jest w stanie te horyzonty mieć szerokie i pomyśleć o Lechu jako o... On też chyba chce takiego Lecha, który będzie wygrywał. No bądźmy uważni, jak może tego nie chcieć. Natomiast on nie wie, jak to zrobić. I jakby decyzja o tym, żeby sprawdzić dyrektora sportowego Tomasza Rząsę, była takim pokazem tego, że ja nie wiem do końca sam, ja jako Piotr Rutkowski, jak to zrobić. W związku z czym podeprę się ludźmi, którzy mi w tym pomogą. I okej, to jest dobra droga, tylko trzeba tych ludzi odpowiednich do tego znaleźć, tak? No, Piotr Rutkowski jako prezes klubu, on powinien przede wszystkim zrozumieć to, że musi mieć wynik. Bez wyniku dzisiaj Lech nie zrobi nic kompletnie, tak? Nie żadną tam wypadkową konsekwencję dobrej gry, tam budowy klubu i tak dalej, tylko wynik tu i teraz. I to, oczywiście to kosztuje, to wymaga zainwestowania, ale trzeba to zrobić, bo bez tego po prostu ludzie się od tego Lecha będą totalnie odwracali, tak? I w związku z tym wydaje mi się, że kwestia doboru ludzi, którzy będą myśleli w ten sam sposób, będą znali się na piłce, będą potrafili stworzyć takiego silnego sportowo Lecha, który zacznie wygrywać, no to jest jakby kluczowa kwestia tutaj. I to może robić Piotr Rutkowski dalej. Ja nie widzę tutaj, to nie jest tak, że on musi zostać natychmiast, nie wiem, wymieniony na innego prezesa, który będzie to rozumiał, tylko inaczej dobierać ludzi, inaczej myśleć o klubie, który musi po prostu wygrywać i zdobywać trofea.
No dobra, czyli skoro nie zadziałał ten efekt jednego zwycięstwa, o którym Dariusz Żuraw mówił, skoro to zaklinanie rzeczywistości nie zadziałało, to tak patrząc na ten sezon, czyli wracamy do tej skali mikro, ratunku już nie ma, czy czekamy, tak jak trener Żuraw powiedział, na ciężką pracę i na owoce tej ciężkiej pracy?
Dla Lecha raczej nie ma. My się możemy karmić rzeczywiście jakąś wizją pod tytułem czwarte miejsce daje awans do pucharów, ale to trochę by było wręcz nawet bezczelne powiedzieć coś takiego teraz kibicom Lecha, którzy cierpią po tym, co Lech pokazał, więc umówmy się, że wiemy wszyscy, że taka możliwość istnieje, ale nie traktujemy jej jako w tej chwili jakiegoś wyzwania dla Lecha. A rozumiem, że pytasz o to, co dalej z trenerem Żurawiem. No, ja przyznam szczerze, że nie mam wrażenia, jakby trener Żuraw panował nad sytuacją, tak? Bo on na przykład mówi o tym, że nie jestem gorszym trenerem niż byłem jesienią, kiedy weszliśmy do europejskich pucharów, tam do tej fazy grupowej Ligi Europy i było fajnie, prawda? Tylko trzeba sobie zadać pytanie, na ile tamto wejście do fazy grupowej było rzeczywistą prawdą o Lechu, a nie pewnego rodzaju ekstrawagancją, bo wydaje mi się, że tu się rozjeżdżamy, tak? Bo Lech uważa, że takie sezony jak ten, czy tam, nie wiem, dwa lata temu, czy wiele takich sezonów w ostatnich 10 latach, fakt, że nie zdobywa trofeum, to jest pewien wyjątek od reguły, a prawdą o Lechu jest właśnie to, co on pokazywał w Europie. Ja uważam odwrotnie, że tamto było wyjątkiem, że się po prostu udało. I na ile w tym jest zasługi trenera Żurawia i tego, że Lechowi udało się zbudować fantastyczną drużynę, no to pokazują kolejne tygodnie. Więc Tylko to jest oczywiście znowu kwestia tego, na ile zmiany trenerskie rzeczywiście uzdrawiają sytuację w poznańskim Lechu. Bo myśmy mieli już wszelkie typy trenerów, tak? Mieliśmy powiedzmy trenerskich wychowanków w stylu Iwana Dziurdziewicza, mieliśmy selekcjonerów w stylu Adama Nawałki, mieliśmy zagranicznych specjalistów, takich jak Nenad Mielica, mieliśmy Dariusza Żurawia, mieliśmy w zasadzie wszystkie możliwe kombinacje wykorzystane zostały już w Kolejorzu, więc to też jest przyczynek do tego, żeby się Lech zastanowił nad tym, czy tu jest problem, prawda?
Mm-hmm. No, czyli znowu wracamy do tej tezy na zasadzie, Lech nie potrafi dobierać sobie współpracowników, pracowników, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. A słuchaj, znowu operując w tej skali mikro, nie masz wrażenia, że ta wczorajsza porażka jest dla kibiców tym bardziej bolesna, że to nie była porażka na zasadzie sędzia nas krzywdził, to nie była porażka na zasadzie a, bo piłkarz X się potknął, tylko Raków w tym meczu był po prostu drużyną lepszą i widzimy, że jeżeli narysowalibyśmy takie krzywe rozwoju Lecha i Rakowa, no to klub z Częstochowy po prostu sportowo, piłkarsko Lecha wyprzedził.
No, bez dwóch zdań, to znaczy to jest też tak, ja o tym wspominałem w poprzednich różnego rodzaju wypowiedziach i tekstach, które tworzyłem, że dwa zwycięstwa, jakie Lech odniósł w lidze ze Śląskiem Wrocław i Wartą Poznań, no fajna sprawa, na to czekał, tak, jakby to miało dać mu ten oddech, trener Żuraw nawet mówił o tym, że teraz inaczej piłkarze pracują, Filip Narek mówił, że jest im lepiej ze sobą, że jakoś ta sytuacja się oczyściła, tylko zapomnieliśmy w tym wszystkim, to znaczy nie zapomnieliśmy, bo w sumie zwracaliśmy na to uwagę przed meczem z Rakowem, że Lech wygrał z zespołami, które do tego ogrania z całym szacunkiem dla nich były stosunkowo relatywnie łatwe. Mhm. Tak, bo Śląsk Wrocław w zasadzie większego oporu mu nie stawił, a Warta Poznań no jest jednak sportowo słabsza. Ona mega dużo nadrabia ambicją, mega dużo nadrabia tą walecznością, której możemy zazdrościć. Są wiele klubów, może jej tego zazdrościć, ale sportowo to jest klub, który na przestrzeni 90 minut raczej szans z Lechem nie ma, nie powinien mieć w każdym razie. I Lech te dwa mecze wygrał, tak? Wychodząc z założenia, że kryzys został zażegnany. Po czym dostaje rywala rzeczywiście wymagającego. Realnie wymagającego. Jedną z najlepszych drużyn w Polsce w tym sezonie, prawda? No i ta drużyna przychodzi i po prostu równa go z murawą. Bo tak to mniej więcej wyglądało, bo ta przewaga Rakowa w perspektywie całego meczu była bardzo duża. Czyli mówiąc krótko, kartkówki i wejściówki na lekcję Lech zdał, ale sprawdzian, już nie mówię o jakimś poważnym egzaminie, to tradycyjnie oblał. Więc to też był taki miraż, tak? My żyjemy w świecie fatamorgany, nam się coś wydaje. Wydaje nam się, że jak Lech wchodzi do fazy grupowej Ligi Europy, to już wychodzi na prostą, już staje się klubem wygrywającym. No nie staje się. Wydaje nam się, że jak pokonał Śląsk i Wartę, to kryzys zażegnany. No nie został zażegnany, tak? To znaczy, mówiąc krótko, trzeba te miraże wreszcie rozwiać i spojrzeć na Lecha w sposób realny. Raków pokazuje, jak się gra w polskiej lidze, jak zdobywa się sukcesy w polskiej lidze, tak? Jakie pomysły na polską ligę są wystarczające i co należy zrobić, aby zbudować klub, który będzie wygrywał. Czy to jest trudne? To można trenera Papszuna zapytać, na ile to jest trudna sprawa, ale jeżeli Raków potrafił to zrobić, no to do diabła, Lech nie może. Mhm.
Przytłaczająca też była ta wypowiedź Tymka Puchacza po meczu dla Polsatu Sport, gdzie on właściwie no tak słowami rozłożył ręce, bo właśnie przyznał rację, że tak, Raków był lepszy taktycznie, tak, Raków był lepszy piłkarsko, no i co więcej wam mogę powiedzieć, to było, nie wiem, dla mnie to było takie krzyczenie trochę o pomoc, bo nie widzę w tej skali mikro ciągle, w której się poruszamy, ratunku dla Lecha docelowo, tam za mało piłkarzy jest w formie, bo gdybyśmy mówili o nie wiem, o tym, że Kamiński jest bez formy i dlatego Lech jakoś nie hula, no okej, to sprawa Kamińskiego, może ma jakieś problemy, może zdrowie nie to, może po prostu młody wiek, ale tu mówimy o całym zastępie piłkarzy, którzy po prostu albo z tą formą się minęli, albo od dłuższego czasu do niej nie doskoczyli. Trochę znów wracamy do tego, czy winny w tym wszystkim jest trener.
No na pewno poda ci za to odpowiedzialność. Ja się akurat Tymoteuszowi Puchaczowi nie dziwię. No przyjrzyjmy się jemu konkretnie, tak? Wychowanek Lecha, Kolejarz Serduchu, niebiesko-biała krew, emocjonalnie związany, Cieszy się tym, że gra w klubie, który jest jego faworytem, czyli spełnia swoje marzenia, chciałby tu odnosić sukcesy, no to w ogóle poza dyskusją, na pewno by chciał odnosić tutaj sukcesy, pragnie tego, to jest jego marzenie, tak? Przy okazji, odnosząc sukcesy w Lechu, może też później wyjechać za granicę, gdzie zarobi większe pieniądze, no bo po to też między innymi ten zawód uprawia. No i co? I bezradność, tak? Wali głową w mur, nie jest w stanie tego zrobić. I ja mówię tutaj o przykładowym Tymoteuszu Płaczu, ale takich piłkarzy jest dużo więcej. Podobnie było z Kamilem Jóźwiakiem, z Dawidem Kównackim, z wieloma innymi piłkarzami, którzy też tą głową w mur walili i trochę o taką pomoc wzywali, tak? Bo oni potem obrywają. Tak, oni wysłuchują, że są wkładami do koszulek, że są nieudacznikami, że w ogóle im nie zależy. Przecież podejrzewam, że gdyby, że Tymoteusz Puchacz jak słyszy coś takiego, że mu nie zależy, to jest to dla niego wyjątkowo bolesne. Mhm. A prawda jest taka, że mamy do czynienia z wychowankami Lecha, którzy jestem przekonany, że dlatego Lecha naprawdę są gotowi oddać bardzo wiele potu i wysiłku, tylko nie jak to zrobić, tak? Oni po prostu wzywają tej pomocy, bo oni chcą tego, żeby wreszcie zacząć wygrywać. Są całe pokolenia w ostatnich 10 latach piłkarzy, którzy po prostu nie byli w stanie z Lechem niczego osiągnąć. Z Lechem, tak? Bo mhm. gdzieś tam może za granicą to tak, ale z Lechem. A tego chcą. Zakładam, że dla bardzo wielu takich zawodników, nie wiem, od Karola Linettego, ale może nawet jeszcze wcześniej, aż po Tymoteusza Puchacza, to właśnie sukces z Lechem byłby i szczególnie istotny w ich karierze. Więc to jest wezwanie o pomoc, ale to jest też taki krzyk pod tytułem, no ludzie, to nie jest też nasza wina do końca, przecież my chcemy, tak? My chcemy to robić. My nie chcemy, żeby nas ludzie na ulicy wytykali, żeby każda nasza wizyta, nie wiem, każde nasze nagranie na Instagramie czy w internecie było wyszydzane, żebyśmy byli na memach. Tego piłkarze nie chcą. I nikt tego nie chce tak naprawdę. My cały czas obracamy się w świecie, którego nie chcemy, który jest do odrzucenia tutaj w Poznaniu. A musimy w nim żyć. I to robił trener Żuraw, to robił trener Dziurdziewicz, to robił trener Nawałka, to robili wszyscy trenerzy, którzy nie byli w stanie sprawić, że Lech będzie gotowy do osiągania zwycięstw. Lech patrzył na Borussię Dortmund, przeglądał się FC Basel, przyglądał się innym klubom zagranicznym. Może czasem na przykład warto też spojrzeć na tych, których uważa za kluby od siebie słabsze i mniej rozwinięte, na Raków, na Pogoń. Może tam też da się coś podpatrzyć. Coś do praktycznego zastosowania w polskiej ekstraklasie. Mhm. Po prostu Lech musi zacząć wygrywać, musi postawić na to wszystko, bo bez tego nie stworzy niczego, poza być może sprzedażą utalentowanych wychowanków, bo oni utalentowani będą zawsze, niezależnie od tego, jakie Lech będzie osiągał wyniki. Mhm.
Wiesz co, jak tak opowiadałeś o tych młodych zawodnikach, o tych wychowankach, którzy chcą coś wygrać z Lechem, to mam wrażenie, bo tak się uśmiechnąłem pod nosem, bo mam wrażenie, że po raz kolejny widzimy kolejne zaklęcie Lecha, o których mówiłeś, czyli no dobra, może teraz nie wygrali, ale jak za 10 lat wrócą, już po tych swoich wojażach europejskich, po tych Premier League, po tej Bundeslidze, jak wrócą, to wtedy na pewno pomogą nam w osiąganiu sukcesu, więc przypuszczam, że to jest teza, jak dożyjemy za 10 lat kolejna do zweryfikowania w kontekście Lecha. Obawiam się, że po raz kolejny negatywna, ale wiesz co, załóżmy, że...
Ale przepraszam, Damian, że ci przerwę. Dopowiem do tego coś, bo zobacz, masz rację, ale Bartosz Salomon, który się tutaj pojawia i dopiero teraz w Lechu debiutował, on też za bardzo nie wie, co tu się dzieje. Mm-hmm. Jak nie ogarnia tej rzeczywistości. Czas, czekanie, mamy czas, poczekajmy, cierpliwość, konsekwencja, to wszystko słyszymy w Lechu. Czy Jakub Kamiński ma czas? No. Za dużo tego czasu nie ma.
Za trzy miesiące może go tutaj nie być.
Tak, może go za chwilę nie być. I on chce ten sukces, powinien ten sukces odnieść tu i teraz, niezależnie od tego, jak bardzo jest młody. Także tym czekaniem, z tą konsekwencją, to też nie jest do końca tak. Ale przepraszam, bo ci przerwałem.
No wiesz, nawet kontynuując ten wątek, to Lechowi jakoś brak sukcesu w takiej filozofii codziennego zarządzania może nie zaszkodzić, bo Lech pewnie widzi, że nie wiem, Raków bez sukcesu sprzedaje Piątkowskiego, że Górnik bez sukcesu sprzedaje Żurkowskiego, że za Głębie sprzedaje Jagiełło, czy Pogoń sprzedaje Walukiewicza, więc jeżeli, bo właśnie cały czas kręcimy się wokół tego samego tematu, czy celem Lecha jest żyć na w miarę dobrym poziomie, z miarę przyzwoitym budżetem i z miarę zielonym Excelem, czy po prostu wygrywać, no bo przecież nie jest tajemnicą to, że Legia Warszawa, która pewnie zostanie mistrzem Polski, no nie stoi teraz na górze pieniędzy i nie pokazuje wszystkim środkowego palca, palca z trzema kartami kredytowymi w ręce, które są nabite pieniędzmi, tylko stoi no dość biednie. Tymczasem Lech z rekordowym w swojej historii budżetem znów nie potrafi wygrać nic, no bo nie czarujmy się. Nawet jeżeli Lech jakimś cudem doczołga się do eliminacji do europejskich pucharów, no to nie będziemy traktować tego w kategorii sukcesu.
Tak, ja myślę, że ten sezon jest pod tym względem szczególnie bolesny właśnie z tego powodu, o którym powiedziałeś, tak, że pandemia, której Lech się obawiał, słusznie się obawiał w marcu, pamiętam jak rozmawiałem z prezesem Klimczakiem, to on był przerażony tym, że to naprawdę może się skończyć nawet upadkiem klubu, bo nie wiedzieliśmy wtedy, co mamy rok od pojawienia się pierwszego przypadku, prawda, w Polsce i wtedy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Po czym okazało się, że w czasach pandemicznych Lech zarobił sporo pieniędzy, więcej niż ktokolwiek inny i los dał mu niejako prezent w postaci tego, że mógł zasypać różnicę finansową między Legią w jakimś sensie, odjechać reszcie, coś z tym zrobić. Z tymi pieniędzmi, które zarobił. I nie zrobił za wiele. I dlatego to jest bolesne, bo jakby też ludzie widzą, że kolejne zaklęcie pod tytułem, ale my nie mamy tyle pieniędzy, co Legia. Ono też jest zaklęcie tylko. To nie działa, tak? To znaczy, to też nie jest zasadzone na prawdzie. I teraz ty mówisz, że Lech jest świadom tego, że w zasadzie wynik sportowy nie jest mu potrzebny, że do funkcjonowania wystarczy to, co mamy w tej chwili. Tu się nad tym poważnie zastanawiam, bo to już trochę zarzucamy władzom Lecha cynizm. Ja zarzucam im jednak nieudolność. To znaczy uważam, że oni jednak chcą tych sukcesów. To nie jest tak, że oni sobie siedzą w gabinetach i mówią, w zasadzie to na co nam to? Wydamy tam miliony i a nic się nie zmieni, bo sprzedamy kolejnego jako amatora i tak zadychę. Chyba tak nie jest. To znaczy ja nie wierzę w to, żeby ludzie tacy jak Piotr Rutkowski i Karol Klimczak się czuli komfortowo w tej sytuacji, w której są. I ten sukces chociażby z tego powodu ludzkiego jest im potrzebny, żeby oni mogli normalnie po prostu oddychać też. Ja już nie mówię o funkcjonowaniu klubu, więc jestem przekonany, że tego chcą. Nie potrafią po prostu.
No, to też
nie
jest,
wiedzą, jak to zrobić.
Wiesz co? To jest trochę też historia o obniżaniu samemu sobie poprzeczki, bo ja nie wiem, czy sprzedawałem już tę historię, ale to jest historia opowiedziana przez jednego z naszych wspólnych kolegów dziennikarzy, gdy robił wywiad z piłkarzem, nowym piłkarzem, który przyszedł do Lecha Poznań i ten piłkarz, no to wiesz, taka klasyczna rozmówka na zasadzie dzień dobry, znam trzy słowa po polsku i będę grał w Lechu, ale pada tam takie sformułowanie w tej rozmowie, ten piłkarz mówi, przyszedłem tutaj zdobyć mistrzostwo Polski. No i ten dziennikarz wysyła do autoryzacji, ja wiesz, że to u nas w Poznaniu musi to przejść przez klub, no i dostaje wykreślony fragment chce zdobyć mistrzostwo Polski, jako zwrotkę dostaje poprawioną wersję, chce walczyć o najwyższe cele i nawet jeżeli to jest jakiś taki przykład anegdotyczny, to wydaje mi się, że jest jednak symptomatyczny też w tym wszystkim, ale Lech nie dość, że tę poprzeczkę sobie obniża, no bo to już nie jest idziemy na majstra, tylko chcemy grać najładniej w Polsce, ale jeszcze nawet tego nie realizuje.
Tak. To znaczy, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, kiedy taki wywiad został przeprowadzony, bo jeżeli on był przeprowadzony, nie wiem, powiedzmy latem 2019 czy zimą 2019, no to wtedy rzeczywiście Lech utrzymywał taką retorykę, prawda, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili walczyć o mistrzostwo. Nie wiem, czy pamiętasz wystąpienie Darko Jewcicza podczas prezentacji tak. Lecha, kiedy on wyszedł przed szereg i powiedział, że właśnie bijemy się o majstra jako jedyny w tamtym okresie. Lech cierpi na syndrom bicia się o majstra, który wypowiedział wtedy Jacek Rutkowski podczas prezentacji w Multikinie, tej jednej z pierwszych prezentacji Lecha, co miało być taką manifestacją nie tyle potęgi Lecha, co tego, jak o Lechu myślimy, tak? Myślimy o tym, że on będzie potężny, że on się nie będzie obawiał ani Legii, ani Wisły, ani kogokolwiek innego, tylko po prostu będzie dominował w polskiej lidze. A teraz Lech rzeczywiście wygląda trochę jak taki skulony piesek, który boi się nawet wypowiedzieć na głos tego, że chce walczyć o mistrzostwo. Bo jak to wypowiemy, a nie zdobędziemy, to znowu będą z nami jechać, prawda? To jest na tej zasadzie. Bo to też nie uważam, że to jest tak, że Lech nie chce walczyć o mistrzostwo, tylko on się boi to powiedzieć na głos. Bo on wie, że nie jest w stanie jakby tym deklaracjom, które złoży, sprostać. Więc woli ich nie wypowiadać, żeby potem nie być z tego rozliczanym. To jest trochę jak z King Size'u, prawda? Jak mówił Szart Kotyza. Jednak być dużym to cholerne ryzyko. I z Lechem tak jest. Więc natomiast Lech musi to ryzyko podjąć, sorry. Mhm. Musi podjąć ryzyko związane z tym, żeby być dużym. Bo ja pamiętam, jak Piotr Rutkowski na mnie ruszył, robiłem z nim rozmowę chyba latem czy we wrześniu. No wtedy był Lech, akurat miał okres prosperity, bo wszedł do fazy grupowej Ligi Europy i mógł troszeczkę Piotr Rutkowski na dzień dobry te muskuły mi pokazać, prawda? Mhm. No i pokazał i mówi, że zapytał mnie, czy nie zapytam go tym razem o to, czy Lech jest przeciętnym klubem. Ja mówię, dlaczego miałbym o to pytać? A on mówi, no bo ostatnio takie pytanie padło, mówi, pół roku temu. Pytanie o to, że Lech przeciętnieje. Ja mówię, bo uważam, że przeciętnieje. A on wtedy się strasznie oburzył i mówi, jedna podstawowa sprawa, Lech zawsze będzie klubem wielkim, nigdy nie będzie przeciętnym. Ja mówię, okej, no jasne, za tym przemawia jego historia, jego dorobek. Chociaż nawiasem mówiąc, i tak mógłby być większy przez te 100 lat, ale to jest temat na osobną historię. Może kiedyś się umówimy i o tym pogadamy. Mhm. Ale jest duży, miał mistrzostwa, miał tytuły, miał puchary, miał Barcelonę, Olympic Marsylia. Wszystko to jest w dziejach tego klubu. W związku z czym Lech jest klubem wielkim. Przede wszystkim ma rzeszę kibiców, tak? Nie kibicuje się byle komu w takiej liczbie. Więc to wszystko jest. I ten klub jest wielki. No ale co z tego, że my to wypowiemy, że on jest wielki, skoro on tej wielkości ostatnio nie realizuje? Tak, co jest wielkiego w obecnym Lechu Poznań, jeżeli chodzi o wynik sportowy? Bo wielkie jest zaangażowanie, wielkie jest zainteresowanie ludzi, wielkie są serca ludzi, dla których ten Lech jest ważny. To jest gigantyczna wartość. Gdyby cokolwiek innego w Poznaniu czy na świecie było ważne dla tak ogromnej rzeszy ludzi, naprawdę trzeba to docenić. Bo niewiele jest rzeczy, wartości, czegokolwiek na świecie, które odgrywa tak istotną rolę w życiu bardzo wielu osób, prawda? I Lech trochę operuje na otwartym sercu tych kibiców, bo dlaczego oni są agresywni? Dlaczego oni atakują, robią memy? No bo cierpią, no. Mhm. No przecież to jest wyraz cierpienia tych ludzi. Co ja się z nimi spotykam na ulicach, to oni wszyscy prawie ze łzami w oczach mi o tym mówią. Dlaczego nie mówią o zobojętnieniu? Bo to jest jakby forma obronna, na zasadzie takiej odeszła ode mnie moja partnerka i ja już o niej nie myślę. Ona już dla mnie nie istnieje, ona mi zobojętniała. Guzik, prawda. Mhm. W gruncie rzeczy cierpisz i chciałbyś, żeby ona wróciła. I to jest podobna sytuacja, tak? I Lech jakby musi sobie z tego też zdawać sprawę, że to są takie kwestie bardzo, bardzo emocjonalne. W sporcie ludzie bardzo lubią napiąć muskuły. Ja nie widzę w tym nic złego. Nawet jeżeli powiesz, że ja jestem mocny, chcę walczyć o mistrzostwo i tego nie zrobisz. Ale przynajmniej pokazujesz ludziom, na czym ci zależy, tak? Do czego zmierzasz, do czego dążysz, o czym myślisz w ogóle. Mhm. Bo to, co ty powiedziałeś, to rzeczywiście, ja nie wiem, jaki był kontekst wycięcia tych słów, czy zmiany tych słów, ale on może nam sugerować, że w ogóle o tym nie myśli, o mistrzostwie.
Mhm. No, bo to jest trochę tak, załóżmy, że Jan Błachowicz, który walczy w sobotę o obronę pasa, jeżeli on powiedziałby przed walką o obronę pasa, że on właściwie to nie wie, to zobaczy, no, nie zna rywala i tak dalej.
Wiem, że dałeś ten przykład, bo sporty walki tam stały ci się tak, bliskie, tak. I śledzisz to, ale znaczy boks, czy w ogóle MMA, czy w ogóle wszelkie sporty walki, to one są pod tym względem dosyć szczególne, bo tam z kolei mają przegięcie w drugą stronę.
No tak, tak, tylko wiesz.
Tam jest teatrzyk, zielona gęś, prawda, że oni jest straszonką, mierzonką, wzrokiem, napinanie opowieści pod tytułem, jak to przeciwnik jest nikim, a ja jestem wielki, podczas że ci zawodnicy tak naprawdę też o sobie o tym nie myślą. Więc to też jest hipokrytyczne w jakimś
sensie. Że tak.
Ale bardziej pasuje do spektaklu, który wszyscy tutaj odgrywamy, to znaczy spektaklu pod tytułem uprawianie sportu na poziomie wyczynowym i profesjonalnym, tak? Bo również w deklaracjach ten sport się uprawia. Uprawia się go na konferencjach prasowych, uprawia się go na wypowiedziach, wywiadach, uprawia się go także na boisku. Także to jest też element tego. Tutaj Lech też ma na tym polu bardzo duże zaniedbania, bo on doprowadził do tego, że konferencje prasowe na przykład, albo wywiady, albo coś takiego, zmieniły się trochę w mowę trawę. Mhm. Tak? To są takie opowieści, które trudno się już słucha. My sami jako dziennikarze, kibice nam mówią, dlaczego nie dociśniecie tego żurawia na tej konferencji i tak dalej, bo to nie tędy droga, można powiedzieć. To znaczy tutaj jakby dociśnięcie go w tym momencie niewiele nam da, tak? To jest taki przypadek trochę, w którym Lech zaniedbał walkę o mistrzostwo na bardzo wielu frontach. Jednym z tych frontów jest między innymi pewna deklaratywność tego, co on robi.
No wiesz, tylko wracając do tego przykładu z Błachowiczem jeszcze, bo to jest, wiadomo, to są sporty walki, to jest napinanie mózgu, tylko jeżeli przed walką o mistrzostwo nie mówisz, że walczysz o mistrzostwo, to śmieją się z ciebie przed i po walce, a jeżeli będziesz uparcie stawiał na to, że wygrasz, to pośmieją się tylko z ciebie po walce. Radek, ostatni...
No, tak, dobre, tak, dobrze powiedziane. W sumie rzeczywiście przynajmniej tyle wygrywasz. Prawdą jest, że nie wyobrażam sobie żadnego zawodnika sportu walki, który przed walką wychodzi i mówi, zobaczymy.
Radek, ostatnie pytanie, bo rozmawialiśmy o tych ludziach, o tych rzeszach kibiców. Trochę będziemy pisać palcem po wodzie teraz, ale załóżmy, że za parę godzin, czy jutro, pojutrze, albo za tydzień Lech ogłosi to zwolnienie Dariusza Żurawia, chociaż ja przyznam szczerze, nie do końca w to wierzę, ale załóżmy, że to zrobi. Jak zareagują kibice? To znaczy, twoim zdaniem większość będzie zareaguje na zasadzie, no dobrze, to teraz może w końcu to ruszy, czy jednak... nie da się po raz kolejny nabrać na wymianę zderzaków i powie, Żurawia poświęciliście, a co z wami?
To jest sytuacja tego rodzaju, że podejrzewam, że większość kibiców odpowiedziałaby na to pytanie, nie interesuje nas to, interesuje nas tylko wynik. Mhm. Czy będzie tu prowadził pan Żuraw, czy pan Dziurdziewicz, czy pan Mourinho, wszystko jedno, ma być wynik. Ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, bo o Lechu mówimy jako o pewnej sytuacji, jako o pewnym stanie narkotycznego uzależnienia u ludzi, u wielu ludzi. I ja wiem, że wielu z nich jest na odwyku w tej chwili, ale wydaje mi się, że jeszcze wiele osób jest na głodzie. Przepraszam, że używam takich bardzo mocnych porównań, ale wydaje mi się, że one obrazują nam to, o czym mówimy. Czyli ludzie będą się karmili tego rodzaju wydarzeniami. Popatrzmy na okno transferowe. Tak? Jak wiele osób po każdej plotce transferowej, że przyjdzie do nas jakiś obrońca z Serbii czy z Chorwacji, natychmiast zaczyna tym żyć. Mm-hmm. Nie wiedzą, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Prawdopodobnie ten piłkarz będzie kolejnym zawodnikiem mocno krytykowanym w Lechu. Nie odegra żadnej roli, tak? I ile osób emocjonowało się Janem Sykorą na przykład?
No, że to ten chyba z miesiąc. Tak?
No właśnie, tak? I przychodzi okno transferowe i nagle wszyscy jakby zapominają o tym, że to nie ma znaczenia, że znaczenie ma tylko wynik. Wszystko znowu ma znaczenie. Więc i zmiana trenera, i to. To jest ciągle takie dawkowanie sobie takich porcji nadziei, od której ludzie są bardzo uzależnieni, tak? Przyczekiwanie sobie tej nadziei dożylnie. I my jesteśmy wszyscy naprawdę już w tej chwili w Poznaniu bardzo mocno od tych strzykawek uzależnieni. No przepraszam, że to mówię, ale tak jest.
No to czas może na jakiś Monar. Jak zwykle barwnie, jak zwykle ciekawie. Radek, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo proszę, wszystkiego dobrego i obyśmy żyli w lepszych czasach. Gol! Gol! Gol!
Weszło! 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 I to tyle od Radka na Wrota. Kończymy temat Lecha Poznań, kończymy temat trudny dla wielu kibiców z Poznania, a przechodzimy do tematu, który w ostatnim czasie trochę krzepi, bo pokazuje, że sprawnym działaniem, sprawną organizacją, pomysłem na siebie można zaskoczyć niejedną osobę. Oczywiście w derbach tak się nie stało, bo Warta przegrała te derby, ale właśnie mówimy o Warcie Poznań, a o Warcie opowie nam Jakub Kuzdra. To nie jest rozmowa dedykowana pod stację Poznań, ale to jest rozmowa z poniedziałkowych Weszłopolskich, gdzie moi redakcyjni koledzy pogadali z Kubą, a Kuba, no jak to Kuba, ciekawie poopowiadał i dobrze się tego słucha, zatem teraz na 10 minut, niecałe, zostawiam was z Jakubem Kuzdrą, obrońcą Warty Poznań. Gol! Gol! Gol!
Weszło! 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 Powiedz Kuba, jakie wy macie podejście, albo inaczej, jak szatnia wyglądała po tym meczu z Lechem Poznań? Bo z jednej strony, jak przegrywasz w takich okolicznościach, no to jest to duży cios, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzysz na to, jak wy punktujecie na wiosnę, to chyba łatwiej znieść taką porażkę, wiedząc, że tak generalnie w skali sezonu wykonujesz dobrą robotę.
No generalnie to no było załamanie, szczerze powiedziawszy, bo ciężko, tak dostajesz w 90 minucie gonga, przegrywasz derby Poznania, no gdzie naprawdę, no myślę, że mogliśmy spokojnie powalczyć o te 3 punkty. No wiadomo, no ta nasza gra nie jest jakaś ładna dla oka, że nie cieszy na pewno za kibica, jak ogląda te mecze Warty, ale gramy solidną, uważam, piłkę, nie? Że w defensywie bardzo dobrze bronimy, i staramy się stwarzać kontrataki, gdzie naprawdę nam to wychodzi i punktujemy, nie?
To już drugi raz zresztą przegrywacie derby w takim stylu, co musi być bolesne.
Najgorsze jest to, że właśnie mieliśmy kilka takich spotkań, gdzie tam w 80. od 88 do 90 traciliśmy bramkę i przegrywaliśmy mecz. Tak było z Jagiellonią, gdzie dostaliśmy w 90 minucie karnego właśnie z Lechem w pierwszej rundzie, z Zagłębiem Lubin. No, było kilka takich meczów, gdzie potraciliśmy niestety punkty.
A nie jest to twoim zdaniem przekleństwo tego waszego stylu? Bo jak bronicie tak bardzo głęboko, no to siłą rzeczy im bliżej końca meczu, tym bardziej zintensyfikowane są te ataki waszych rywali. No i siłą rzeczy, jak napierdzielają na was coraz to mocniej, no to w końcówce jest więcej szans, żeby stracić tego gola.
No jest tak, to faktycznie, to prawda, ale generalnie ja myślę, że do tej warty pasuje ten styl, bo przeciwnikom gdzieś tam rozmawiamy po meczach z chłopakami, no to mówią, że z nami się mega ciężko gra, nie? Że jesteśmy bardzo dobrze w tej defensywie zorganizowani. No i też tam mówiliście, że może mamy jedną ze słabszych kart, no to pewnie tak, jak na papierze, nie? Ale gdzieś ta wola walki, to serce i myślę, że mamy właśnie to serce, jako ta drużyna największe w Ekstraklasie.
Zastanawia nas, jak dużo punktów tracicie przez to, o czym wspomniałeś, że brakuje wam doświadczenia i czy jeszcze można o was powiedzieć, że tracicie punkty dlatego właśnie, że dopiero gracie pierwszy sezon w Ekstraklasie jako drużyna?
No na pewno gdzieś tam w naszej drużynie Łukasz Trałka ma doświadczenie jako jedyny, można powiedzieć, gdzieś tam jako taki weteran Ekstraklasy, a reszta to albo gdzieś sezon, albo
nie, no Kupczak też pograł. No, nawet za dużo niż powinien.
Kupi też, nie. Termalice, no. Ale to fakt, no jesteśmy taką drużynką. No, będziemy walczyć, żeby zostać w niej jak najdłużej w Ekstraklasie i na pewno celem jest niby utrzymanie, ale gdzieś tam mamy ambicje, żeby zająć to ósme miejsce. Wiem, że to pewnie kibice mogą się z tego śmiać, że gdzieś taką grą, ale ja myślę, że to jest spokojne do zrobienia, to ósme miejsce i na pewno będziemy walczyć o to do końca.
Wiesz, śmiać się jak śmiać, ale jakbyście dowieźli to 1-0, to bylibyście punkt od czwartego miejsca nawet, a nie od ósmego.
No tak. No ale jeszcze trzeba po prostu wymazać już ten mecz z głowy i skupić się na następnym przeciwniku i na Wiśle Płock, który też jest mecz, gdzie możemy ich przeskoczyć.
A bo ty generalnie zasłynąłeś jako fan lig egzotycznych i skoro już powiedzieliśmy, że warta była okrot od pucharów, no to masz jakiś taki kierunek, z którym bardzo chciałbyś się zmierzyć?
Ja, no gdzieś bym się przejechał, szczerze powiedziesz. No.
Albo inaczej, czy w ligach egzotycznych trafiłeś na drużynę, którą mógłbyś w jakiś sposób porównać do Warty, której by było najbliżej do tego zespołu?
No to może takie ciężkie porównanie, bo w Norwegii jest Bodø Glimt, gdzie oni mistrza zdobyli, no to fakt, ale to też jest właśnie taka typka, gdzie nie ma jakichś finansów, ale ten charakter i fajną grę pokazują po prostu, że się da, nie? Że nie zawsze ten pieniądz, jakby to powiedzieć, no stawia cię na pierwszym miejscu, nie?
Myślałem, że wiesz, jakiś Tadżykistan wyciągniesz Uzbekistan i będziemy dublować, o co chodziło. A powiedz,
ja ostatnio trochę ciebie odpuściłem te mecze gdzieś tam. W GTA teraz więcej gram i musiałem spuścić.
A dla ciebie to ta Ekstraklasa i to, jak dobrze w tej Ekstraklasie wyglądasz, bo zdecydowanie się od niej nie odbiłeś, jest pewnym zaskoczeniem, bo przecież ty już w zasadzie byłeś jedną nogą poza Wartą Poznań, byłeś na liście transferowej.
No tak, ja szukałem klubu, no powiem szczerze, że siedziałem sobie u siebie tam na wsi w Wierzchosławicach, no i zadzwonił do mnie dyrektor, że muszę przyjechać na obóz, nie? Ja mówię, że gdzieś tam już menadżer tam szukał mi klubu, no to czemu mam wracać, nie? No wracaj, nie? Ale wróciłem, tak szczerze to nie wiedziałem do końca, czemu tak wracam, nie? Taka decyzja, co tam się dzieje. No i okazało się, że tam Grzesi miał problemy ze zdrowiem i za dwa dni był Puchar Polski. No ja gdzieś tam straciłem trochę tego, kilka dni tego obozu. No i przyjechałem tam, pojechaliśmy na Puchar Polski, zagrałem, ale i tak ponoć tam się nic nie zmieniało, gdzieś tam menadżer miał cały czas szukać klubu, że zaraz też Spychała przychodzi, no i że ja odchodzę, jestem już ten, no ale jakoś tak się stało, że właśnie Spychałka też tam jakoś miał, coś mu tam wypadło, jakieś problemy rodzinne, no i ja wskoczyłem na ten mecz z Lechią, no gdzie naprawdę uważam, że zagrałem fajny meczyk, no i też się cieszę się, że tak się potoczyło, to no piłka jest nieprzewidywalna.
Nie obraziłeś się na Wartę w tym momencie, no bo to jednak jest taka deklaracja, szukaj sobie klubu, no to dość jednoznaczna.
No tak, no ja powiem szczerze, no myślałem, że już w Warcie nie zagram, nie? Też byłem nastawiony, że już okej, jeszcze zagram pewnie z tą Lechią i tak będę odejdę, nie? Ale że gdzieś tam ta Ekstraklasa, no to chciało się tak udowodnić trochę, że jednak ma się tą wartość i udało się tak, że akurat no teraz jestem takim, myślę, że jednym z żołnierzy trenera Tworka.
Słuchaj, mówiłeś o tym Bodo Glimt, że zdobyli mistrzostwo, wy macie szansę na mistrzostwo Poznania i chciałem zapytać, czy zareagowaliście jakkolwiek na te transparenty, które gdzieś kibice Lecha przed derbami wywiesili o takiej dość dziwnej treści?
No szczerze, no widzieliśmy, bo wiadomo, wracamy z treningu, gdzieś tam większość mieszka w centrum, to widać było te transparenty, ale nas to nie ruszało. Na przykład ja bardzo żałowałem, że nie mogę zagrać w tym meczu, bo dla mnie każdy mecz w Ekstraklasie, no ja to traktuję jak święto, bo gdzieś tam to był moje zawsze ten cel, który chciałem osiągnąć. Wiadomo, że apetyt rośnie, jak już się jest w tej Ekstraklasie, ale bolało mnie, że nie mogę właśnie zagrać z tym Lechem ale generalnie nie przykładałbym do tego meczu jakiejś większej wartości, bo ja jestem z Tarnowa, gdzieś tam spod Tarnowa, gdzieś tam kibicowałem zawsze Unitarnów i dla mnie derby to jak się kluby po prostu no, na pięści.
Okej, to dwa ostatnie pytania. Jakbyś miał wybrać sobie jakąś ligę egzotyczną, to jaka by to była liga? Jaka jest taka twoja, gdzie byś najbardziej chciał zagrać, ale taka realna oczywiście, bo wiadomo, że tam MLS pewnie byś chciał, ale no ciężko by było.
Australia to najbardziej.
Okej, a dlaczego?
No po prostu tak, podobają mi się tak stadiony. Ja też, tak jak kiedyś mówiłem, że mnie też bardzo dużo zachęcają te stadiony, gdzieś tam kibice. No to są różne style, no tam stadiony na przykład są przy morzu, przy oceanie. No podoba mi się ten klimat, gdzieś tam Kopa mi też opowiadał, to jeszcze bardziej mnie nakręcił. Jak mieszkał w Nowej Zelandii, bo ja grał w Wellington, no po prostu chciałbym zaliczyć taką przygodę. Mam nadzieję, że mi się uda wyjechać tam, nawet zagrać sezon, zwiedzić trochę świata i tak.
Okej. I pytanie od Damiana Smyka, redaktora Damiana Smyka. Którą postać z chłopaków z baraków lubisz najbardziej? Jak zakładam, jesteś fanem tej serii.
Tak. No, oglądałem wszystko. Oglądałem, jak po Europie jeździli, po Stanach. No i największym, o szczerze? Lachę ja lubiałem.
Okay.
Taki porąbany troszkę był. To.
Okay. Dobra, Kuba, bardzo ci dziękujemy. Bardzo pozytywna rozmowa. Myślę, że cię zaprosimy jeszcze kiedyś do programu. No jakie to weszło z butami? Myślę, że jesteś idealnym gościem.
Dziękuję. Na pewno skorzystam.
Dobra, to powodzenia życzymy i tobie też powodzenia, żebyś do tej Australii wymarzonej kiedyś trafił. Jakub Kuzdra z Warty Poznań.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
To był Kuba Kuzdra. Popularny łysy, jak zwykle nie gryzie się w język i jak zwykle potrafi przegadać każdego. Jeśli chodzi o gadanie, to właśnie w stacji Poznań nie kończymy. Będziemy się słyszeć za tydzień najprawdopodobniej, jeżeli nic niespodziewanego po drodze się nie wydarzy. Jeżeli się wydarzy, no to pewnie będziemy reagować na bieżąco. To była stacja Poznań, ja nazywam się Damian Smyk i do usłyszenia.